W Radiu Maria czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy do wsłuchania się w treść dzisiejszej audycji, podczas której chcemy zgłębiać Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Chcemy wczytywać się w to Słowo, chcemy to Słowo poznawać, chcemy to Słowo coraz bardziej przyjmować do siebie, aby nim żyć. W tym poznaniu Słowa Bożego na najbliższą niedzielę pomoże nam ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca egzegezy w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Bardzo serdecznie księdza witamy. Cieszymy się z obecności.
Szczęść Boże.
Niech wprowadzeniem w czas naszej dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego będzie pieśń Ducha Świętego. Przywołujmy Jego wstawiennictwa. Niech On nas prowadzi przez ten czas, przez czas wnikania w Słowo Boże. najbliższa niedziela. To druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. To jednocześnie ósmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. W tym dniu przeżywam również uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Wsłuchajmy się w pierwsze czytanie. Czytanie z Księgi Liczb. Pan mówił do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Araonowi i jego synom. Tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im, niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą. Niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze, niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił.
Ten piękny tekst pasuje jak ulał na początek nowego roku, ponieważ zawiera życzenia. My sobie składamy życzenia także z okazji nowego roku, mówiąc szczęśliwego nowego roku, najkrócej rzecz ujmując. I takiego szczęścia mają życzyć synom Izraela arcykapłani, Aaron i jego synowie. Ale po kolei przyjrzyjmy się temu pięknemu pierwszemu czytaniu. To są słowa, które sam Bóg przekazał Mojżeszowi. Mojżesz miał powiedzieć Aaronowi i jego synom, a oni mieli powtarzać je w obecności Izraelitów. I zwróćmy uwagę na samą treść tychże życzeń. Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Widać tutaj bardzo kunsztowną budowę tego tekstu, bardzo przemyślaną. On się składa z trzech zdań, z trzech wierszy. To też nie jest przypadek. Trójka w Biblii jest liczbą symboliczną, która odnosi się do doskonałości w odniesieniu do samego Boga. Dlatego te życzenia, które mają wypowiadać Aaron i jego synowie, pochodzą od samego Boga. Są życzeniami Boga. W każdym z tych wierszy i z życzeń pojawia się imię Boga po hebrajsku Jahwe. Niech Jahwe błogosławi i strzeże. Niech Jahwe rozpromieni oblicze i tak dalej. W każdym, na drugim miejscu, jako drugie słowo. Tego oczywiście w naszym tłumaczeniu polskim nie widać, ale Żyd, który w języku hebrajskim wsłuchiwał się w te życzenia, od razu musiał wynotować trzykrotnie obecność imienia Jahwe. Tu pojawia się tylko mały problem, bo Żydom nie wolno było wypowiadać świętego imienia Jahwe. Dopiero po czasach, po powrocie z niewoli, najwyższy kapłan, arcykapłan mógł raz w roku to imię wypowiedzieć. To było imię święte. Dlatego też, kiedy czytając Biblię, Izraelita natrafił na to imię Boże, a natrafiał bardzo wiele razy, automatycznie zamieniał je na słowo Adonai, co znaczy Pan. I my właśnie tak mamy w tłumaczeniach, także w lekcjonarzu, tam gdzie jest imię Jahwe, tam tłumaczymy to przez Pan i jest ono zapisywane wielką literą. Kolejna cecha, którą zauważamy w tych trzech życzeniach, to fakt, że pierwsze z życzeń jest krótsze od drugiego, drugie jest krótsze od trzeciego. Tekst hebrajski zapisywano w spółgłoskach. I możemy zauważyć ciekawą także tutaj technikę zastosowaną. W pierwszym życzeniu jest 15 spółgłosek, w drugim jest 20, w trzecim 25, 15, 20, 25. To nie jest przypadek, to jest przemyślana struktura. Podobnie jeśli chodzi o ilość wyrazów. W pierwszym słowie mamy 3 wyrazy. W pierwszym życzeniu, w drugim mamy ich 5, w trzecim 7, a więc 3 plus 5 plus 7, co daje razem 15. Poza tym, jeśli pominiemy imię Boga Jahwe, to pozostanie 12 wyrazów, a tyle pokoleń liczył Izrael. Więc Bóg, który trzykrotnie jest wspomniany w tekście i symbolizowany przez to imię Jahwe, 3 razy powtórzone, obdarza błogosławieństwem swój lud, co podkreśla obecność 12 słów tego pięknego, tych pięknych życzeń. Powtórzenia pewna taka harmonia tego tekstu, mają pokazać dynamikę i ekspresję. Więc są to życzenia bardzo mocno przemyślane, pięknie ułożone i jeśli słucha się je w oryginale, wtedy można odnieść wrażenie, że tak powoli to błogosławieństwo wylewa się jak rzeka. Ona wzbiera, wzbiera, zaczyna się rozlewać, aż wreszcie szczytową formą tej wody, która się wylewa, a woda oznacza obfitość, jest pokój. Bo ostatnie słowo, jakie się pojawia w tych życzeniach i niech cię obdarzy pokojem, to właśnie pokój, szalom po hebrajsku. Można zatem powiedzieć, że błogosławieństwo, które wypowiadają kapłani, to nie ich słowa, to są słowa samego Boga. I sam Bóg udziela błogosławieństwa. Oczywiście tutaj nie ma nic z magii. To jest piękny tekst, który pokazuje działanie Boga wśród stworzenia, na rzecz stworzenia. Można powiedzieć, że błogosławieństwo to jest upraszanie powodzenia ludziom. My, kiedy słuchamy wypowiedzi na przykład w języku angielskim, tam się niektórzy sobie życzą wszystkiego dobrego i mówią good luck, dosłownie dobrego szczęścia, takiego szczęścia w znaczeniu dobrego trafu, żeby się wszystko udało. To właśnie Bóg życzy nam takiego good luck, czyli błogosławieństwa. Zawiera w sobie takie błogosławieństwo ideę życzeń dotyczących potomstwa, ziemi, dostatku, zdrowia, no i właśnie pokoju. Jeszcze raz zwróćmy uwagę, w tym pięknie zbudowanym, stopniowanym w swej formie życzeniu, szalom, pokój jawi się jako ten najwyższy wyraz Bożego błogosławieństwa. A pokój w języku i w mentalności hebrajskiej to nie tylko brak wojny, brak konfliktu, to owszem, też i to, ale to jest dużo więcej niż wyraża polskie słowo pokój. To są wszelkie powodzenia ludzkie, to jest pomyślność, to jest sukces. Pokój łączono z ideą przyjścia na świat Mesjasza, w jego królestwie ma zapanować pokój. Jest więc pokój dobrem ery mesjańskiej. Jest też pełnią darów Bożej opatrzności. Zawiera w sobie zdrowie, uprzejmość, zbawienie. Więc widzimy, jak bardzo bogatą rzeczywistością jest Boże błogosławieństwo i jak bogatą rzeczywistością jest pokój. I właśnie tego mają życzyć w imieniu Boga i o to prosić Aaron i jego synowie, kolejni arcykapłani. Przeciwieństwem błogosławieństwa jest przekleństwo, ale Bóg nie przeklina swego dzieła. Bóg, kiedy stworzył świat, możemy o tym czytać na pierwszych kartach Księgi Rodzaju, to błogosławił poszczególne etapy swego stwórczego dzieła. Raz się tylko właściwie zdarzyło, że przeklął swe dzieło. Konkretnie szatana powiedział, bądź przeklęty do węża, który kusił i udało mu się to uczynić Ewę, a potem Ewa skusiła Adama. To tylko jedyny moment, w którym Bóg przeklina swe dzieło, więc obok błogosławieństwa jest jego antyteza w postaci przekleństwa, ale to się odnosi do szatana. A propos niego, Bóg życzy szczęścia i pokoju. Tam, gdzie działa szatan, pojawia się niepokój. Tyle słyszymy różnych relacji o wojnach, o masakrach dokonywanych przez dżihadystów z państwa islamskiego, ostatni zamach także w Berlinie i niektórzy się pytają, dlaczego tak się dzieje? Bo to jest ten niepokój, brak pokoju, bo to jest działanie szatana i dowód na jego istnienie. Bóg łączy się z błogosławieństwem i spokojem, szatan z przekleństwem i niepokojem. Tutaj chciałbym skorzystać z okazji, by zachęcić też słuchaczy Radia Maryja do lektury mojej najnowszej książki właśnie o szatanie. Szatan, największy wróg, taki jest jej tytuł. Ja jestem właściwie jej współautorem, a drugim autorem jest ksiądz Piotr Lubecki, wikariusz ze Starogardu Gdańskiego. I tam właśnie staramy się zdemaskować tego, który przynosi przekleństwo i niepokój. My natomiast prosimy Boga o błogosławieństwo i o pokój. Samo słowo błogosławieństwo już w języku polskim, a może raczej czasownikowo, oznacza błogosławić. Błogo, czyli dobrze, miło, serdecznie, sławić, w sensie mówić i życzyć innym, tak jak po łacinie jest to benedicere. Bene to jest dobrze, dicere mówić. A więc Bóg mówi dobrze do swego stworzenia i my o to dobre mówienie prosimy, ale to jest coś więcej niż tylko mówienie, coś więcej niż tylko zwykłe słowa. To jest to wszystko, o czym przed chwilą mówiłem. A co mają powtarzać Aaron i jego synowie i kolejni następcy nad synami Izraela? Błogosławieństwo i pokój. I te życzenia dla nas piękne z okazji Nowego Roku wypływają z dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi Liczb.
Wsłuchajmy się w słowa psalmu responsoryjnego. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech nam Bóg błogosławi, niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.
Psalm, który przypada i na liturgię słowa w uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi, to jest odpowiedź na pierwsze czytanie. Zresztą zastanawiali się badacze tego psalmu, jakie jest środowisko, w którym on powstał. I istnieje szereg różnych propozycji, hipotez, bo do końca tego nie wiemy. Jedna z nich mówi, że miały to być słowa takiego dziękczynienia z okazji plonów, takie izraelskie dożynki i modlitwa, w której się Izraelici zwracają do Boga i mówią o Bogu w kontekście dokonanych zbiorów. Tym bardziej, że psalm kończy się zdaniem, jakie nie pojawia się akurat w liturgii słowa, bo mamy dwie zwrotki, gdyby były trzy, to byśmy usłyszeli jeszcze słowa: ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. Niech nam Bóg błogosławi, niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. A więc owoc ziemi wskazywać by miał na dziękczynny charakter tego psalmu związany ze świętem zbiorów. Jednak wydaje się, że bardziej słusznie należy traktować ten psalm jako odpowiedź Izraelitów na słowa błogosławieństwa wypowiedziane przez Boga, przekazane przez Mojżesza Aaronowi i jego synom i jego kolejnym następcom. Bo zwróćmy uwagę, w tych pięknych życzeniach, jeszcze raz do nich wrócę, niech Cię Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Te elementy odnajdujemy właśnie w psalmie. Wydaje się, że nawet ten psalm mógłby być formą takiej publicznej odpowiedzi. Tak jak my liturgicznie mamy różnego typu teksty, w których odpowiadamy na dopiero co usłyszaną deklarację, czy na jakąś modlitwę, na Słowo Boże, tak Izraelici też mieli swoje teksty, no, można powiedzieć, liturgiczne, i jednym z nich miałby być psalm 67, ten, który słyszymy w ramach dzisiejszych czytań. Zatem byłyby to nawiązania do tego, niech nam Bóg błogosławi. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, niech Cię Pan błogosławi i strzeże, a ludzie odpowiadają, niech nam Bóg błogosławi. Mowa była w życzeniu w pierwszym czytaniu, niech rozpromieni oblicze swe nad Tobą. W psalmie lud odpowiada, niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze i tak dalej. Jednak w tekście psalmu pojawiają się przynajmniej dwa elementy, których brakuje w błogosławieństwie. Pierwsze to jest prośba o Boże zmiłowanie. Niech się zmiłuje Bóg nad nami. Nie mamy mowy o Bożym miłosierdziu, o Jego litości, o Jego łasce w samym tekście pierwszego czytania i w słowach błogosławieństwa. Natomiast on się pojawia w psalmach. To byłby znak Bożej łaskawości, prośba o Boże miłosierdzie. A drugi element, który nas powinien zadziwić, to fakt, że o ile w pierwszym czytaniu mamy tekst zawężony do jednego narodu, narodu co prawda wybranego Izraela, ale tylko jednego, o tyle w psalmie pojawiają się inne ludy, inne narody, owszem, przez Izraelitów często nazywane narodami pogańskimi, to są poganie, ale bynajmniej nie są oni ukazani w negatywnym świetle w dzisiejszym psalmie, bo jest mowa o tym, żeby Bóg zmiłował się nad ludźmi, zajaśniało Jego oblicze. Dlaczego? Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie pośród wszystkich ludów. Mamy tutaj takie zestawienie paralelne, można powiedzieć, dwóch elementów, albo inaczej, to ta sama myśl wypowiedziana na dwa sposoby. Aby na ziemi znano Jego drogę, aby znano Jego zbawienie pośród wszystkich ludów, czyli też na całej ziemi. Nie zatem tylko w Izraelu i nie w odniesieniu do Izraela, ale do ludów zamieszkujących całą ziemię. One mają zobaczyć Boże zbawienie. Dlatego będzie tak, jeśli Pan się zmiłuje i będzie błogosławił. Mało tego, te ludy, widząc, że Bóg błogosławi Izraela, mają go wysławiać. Czytamy, niech ciebie, to jest druga zwrotka psalmu, niech się narody cieszą i weselą, bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. To jest kolejna motywacja. Bóg ma się pokazać wszystkim ludziom jako sprawiedliwy sędzia, rządca tego świata, ten, który kieruje narodami, i one, widząc to, jak on postępuje, mają się cieszyć i weselić. To jest przekaz dzisiejszego psalmu, który jest odpowiedzią na życzenia Boga przekazywane przez pośrednictwo Aarona Izraelitom, i to odpowiedzią rozszerzoną, bo włączającą w te Boże sprawy także pogan, a więc wszystkie ludy całej ziemi.
Po chwili przerwy muzycznej zapraszam do wysłuchania drugiego czytania. czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał Syna swojego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. A zatem nie jesteście już niewolnikami, lecz synami. Jeżeli zaś synami, to i dziedzicami z woli Bożej.
Wróćmy raz jeszcze do tego błogosławieństwa, które słyszeliśmy w ramach pierwszego czytania i do tej myśli, na którą wskazałem, że pokój jest takim szczytowym wyrazem błogosławieństwa Bożego. A księciem pokoju nazywany był Mesjasz, na którego Izraelici czekali, a w innym tekście prorockim wprost jest nazywany pokojem. Dlatego też błogosławieństwo jako życzenie od Boga dla ludu w pełni się ziścić mogło dopiero wtedy, kiedy ów Mesjasz przyszedł na świat, tak bardzo wyczekiwany, o którym śpiewamy także i w kolędach ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany, jedni śpiewają 4000, inni wiele tysięcy lat wyglądany. Bo właśnie wraz z przyjściem Mesjasza zaczął realizować się pokój. Pokój, który przyniósł on swemu narodowi i pokój, jaki przyniósł całemu światu. Jak to gdzieś tam już zaczątkowo zaczął nam przedstawiać psalmista. To jest z kolei odwołanie do dzisiejszego psalmu. A żeby przyszedł Mesjasz, Syn Boży, trzeba było niewiasty, z której miał się urodzić. I w tym sposobem dochodzimy do postaci Maryi, którą czcimy w tę niedzielę, bo akurat tak się składa, że się pokryło z niedzielą świętowanie uroczystości Bożej Rodzicielki. Święty Paweł w liście do Galatów, to są pierwsi adresaci, ale przecież adresatami listów pawłowych jesteśmy szerzej my wszyscy, pisze, że gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swego Syna zrodzonego z niewiasty. Słyszeliśmy te słowa przed chwilą. A więc Bóg posyła swego Syna, żeby nie było żadnych wątpliwości, że Jezus, bo przecież o Nim jest mowa, jest Synem Bożym. Ale ten Syn Boży narodzić się ma jako człowiek, z kobiety. Dlatego został on zrodzony z niewiasty, jak pisze święty Paweł. Zresztą to jest bodaj jedyny akcent, byśmy powiedzieli, mariologiczny u świętego Pawła. On już o Maryi nie wspomina. Natomiast tekst jest o tyle znaczący, że tutaj ta niewiasta, pisana w naszych tekstach z wielkiej litery, urodziła syna. Jeszcze raz zobaczmy, Syna Boga, Syna Bożego. W tym sensie czcimy ją jako Matkę Bożą, Matkę Boga, Boga Rodzicę, Bogu Rodzicę. I to jest tajemnica dzisiejszego dnia. Ten Syn Boży został zrodzony pod prawem. Prawem pisanym z wielkiej litery, bo odnosi się ono do Bożego prawa zapisanego na kartach pięcioksięgu. Zresztą pięcioksiąg, Tora po hebrajsku, to też prawo. A więc Jezus urodził się jako człowiek z Maryi, z niewiasty i jako człowiek przyszedł na świat w narodzie izraelskim. I dlatego podlegał prawu, które naród izraelski miał jako dar od Boga i z drugiej strony zobowiązanie i winien był przestrzegać przepisów prawa. No i teraz dochodzimy tutaj do całej wielkiej teologii świętego Pawła zapisanej przede wszystkim w liście do Rzymian, ale także w liście do Galatów, bo te prawdy, o których przed chwilą mówiłem, wprzęgł święty Paweł w cały swój dowód, dowodzenie, które przedstawia swym rodakom, że tak naprawdę odkąd Jezus przyszedł na świat, to prawo już nie powinno nikogo zobowiązywać. Bo prawo stało się dla Izraelitów obciążeniem, jakby więzieniem. Oni przez to stali się niewolnikami. Niby twierdzili, że to prawo przynosi im usprawiedliwienie, Ale Paweł udowadnia, że tak nie jest, że usprawiedliwienie przynosi wiara w Jezusa i dzięki Jezusowi prawo już nie musi obowiązywać i obciążać ludzi. Bo jak obciąża, to wtedy ci ludzie są niewolnikami, a oni nie mają być niewolnikami, tylko synami. Syn to ktoś więcej niż niewolnik, bo syn jednocześnie staje się dziedzicem. W przypadku ziemskich rzeczywistości mówimy, że dziedzicem, czyli następcą i tym, który otrzymuje spadek po ojcu. W przypadku synostwa Bożego, Paweł mówi o byciu dziedzicami z woli Bożej. A więc jest to przejście od stanu niewolnictwa, które powodowało prawo, do stanu synostwa, adopcji, bo tu się pojawia w tekście oryginalnym terminologia wzięta z prawa, byśmy dzisiaj powiedzieli, cywilnego, które mówi o możliwości adoptowania dzieci przez tych, którzy rodzicami fizycznymi nie są. I Paweł właśnie wykorzystuje tę terminologię, by mówić o tym, że my jako, czyli jego rodacy raczej, Izraelici, byli niewolnikami, ale stali się synami, czyli Bóg niejako ich adoptował, już nie są niewolnikami, lecz synami. Aby tego typu adopcja prawna miała moc sprawczą, w normalnych sytuacjach, w relacjach międzyludzkich potrzeba było świadków. I tutaj jest świadek szczególny. Paweł mówi, że tym świadkiem jest Duch Święty, którego Bóg posyła. A więc najpierw jest mowa o tym, że Bóg, my powiemy Ojciec, posyła Syna swego. Potem jest zdanie, że Bóg posyła do serc naszych Ducha Świętego. A więc mamy tutaj objawienie całej Trójcy Świętej. Zwróćmy uwagę, jak ładnie i krótko w kilku zdaniach Paweł wyraża kilka dla nas bardzo ważnych prawd. Mówi o uwolnieniu Izraelitów i nas wszystkich, ale Izraelitów przede wszystkim, bo pisał do swych rodaków również, ale także i tych, których ci nazywali poganami, a więc nas wszystkich. Uwolnił Bóg z niewoli, usynowił, a wszystko to jest dziełem całej Trójcy Świętej, wspomnianej w tym fragmencie listu, a nie byłoby ono możliwe, gdyby nie owa niewiasta z Nazaretu, z której zrodzony został Boży Syn. Bo Bóg zesłał Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. I dochodzimy tutaj do tej ważnej tajemnicy, którą już od pierwszych wieków Kościół czcił, nazywając Maryję świętą Bożą Rodzicielką. Zresztą modlitwa, jaką dobrze znamy, pod Twoją obronę, jest bardzo starą modlitwą i chrześcijanie pierwszych wieków, bodaj od trzeciego dokładnie, wypowiadali te słowa. Ale one znajdują swoje uzasadnienie w Piśmie. Między innymi w liście świętego Pawła Apostoła do Galatów, którego fragment słyszeliśmy w ramach niedzielnego i świątecznego zarazem drugiego czytania. Thank you.
słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki.
Dzisiejsza Ewangelia zaczerpnięta została z przekazu świętego Łukasza. Dwa pierwsze rozdziały Ewangelii Łukaszowej, podobnie jak też i Mateuszowej, to jest tak zwana Ewangelia dzieciństwa. I między innymi w jej ramach znajduje się epizod dotyczący objawienia przez anioła prawdy o narodzeniu Jezusa pasterzom, którzy w okolicy zajmowali się pasieniem swych stad. A dzisiaj w tym przypadającym na uroczystość świętej Bożej Rodzicielki fragmencie mowa jest o tym, że pasterze udali się pospiesznie do Betlejem i rzeczywiście stali się pierwszymi, którzy pojawili się na audiencji u nowo narodzonego dziecięcia, jeśli tak można powiedzieć. Zwróćmy uwagę, że są takie trzy przynajmniej elementy, w których my powinniśmy się uczyć od pasterzy. Po pierwsze, oni udali się pospiesznie, nie zwlekali. Pan Bóg różne prawdy i różne wydarzenia objawia również i nam. Kiedy Bóg woła, to my się często ociągamy. Kiedy Bóg wzywa na przykład nas do nawrócenia, to my mówimy nie dzisiaj, jutro, nie jutro, za tydzień, może dopiero na następne święta przystąpimy do spowiedzi i wiele innych spraw odkładamy. A pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem. Tego pośpiechu w sprawach Bożych powinniśmy się od nich uczyć, bo my się spieszymy, to jest inna sprawa, ale w sprawach, kwestiach dotyczących tego świata ciągle jesteśmy zaganiani, zabiegani, w pośpiechu, ale kiedy przychodzi o Boże sprawy, pośpiechu nieraz w nas brakuje, a tu powinno być go dużo, bo tak postąpili pasterze. Po drugie, czego nas jeszcze mogą oni nauczyć? Kiedy je ujrzeli, to dziecię, opowiadali, co im zostało objawione. I to tak opowiadali, że wszyscy, słuchając ich słów, zdumieli się i podziwiali to, co pasterze im przekazywali. Czyli jak ci prości ludzie musieli przedstawiać te ważne prawdy. A my, jak mówimy o Bogu, kiedy się z Nim spotkamy? Spotykamy się na modlitwie, podczas mszy świętej, przyjmując komunię świętą, spotykamy się z Bogiem. No a potem, jak mówimy innym o tym spotkaniu? W ogóle, czy mówimy cokolwiek o tym spotkaniu? Albo zwykle nie mówimy nic, bo ono nie przemienia naszego serca, naszego życia? Uczmy się od pasterzy, że spotkawszy Pana, nie można milczeć. Trzeba iść z wielką radością, opowiadać o tym spotkaniu innym. I z autentyzmem tak wielkim, że ci i słuchacze nasi będą się zdumiewali nad tym, co my mówimy. I trzecia lekcja, jakiej nam udzielają ci pasterze, to jest fakt, że uwielbiali, wysławiali Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli. A więc ich życie już nie było nigdy takie samo. Owszem, najprawdopodobniej powrócili do swych owiec i zajmowali się tym samym zajęciem, co do tej pory, ale już byli inni, wielbili Boga, byli wdzięczni Bogu. Takiej wdzięczności wysławiania Pana często nam brakuje. A więc niech będą pasterze nauczycielami tego, byśmy my z pośpiechem udawali się na wezwanie Pana, z radością i mocą o tym spotkaniu mówili innym i uwielbiali Pana za wielkie rzeczy, które również w naszym życiu On czyni. Ale wróćmy, i tu już na koniec, do dzisiejszej patronki, czy nie, po, no, podczas tej uroczystości Bożej Rodzicielki, do samej Maryi, bo to ona jest i powinna być wyeksponowana w dzisiejszym rozważaniu. Otóż pasterze znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Zwróćmy uwagę na kolejność. Maryja jest ukazana jako pierwsza. I o samej Maryi święty Łukasz Ewangelista wspomina, że Maryja te sprawy, czyli te wielkie wydarzenia, których stała się świadkami, także przyjście pasterzy i hołd, jaki ci oddali Jezusowi, po pierwsze rozważała w swym sercu, a po drugie zachowywała. Maryja nie musiała wszystkiego rozumieć od początku, ale ani nie negowała wielu spraw przez to, że nie rozumiała, ani też nie próbowała na siłę zrozumieć. Ona te sprawy po pierwsze strzegła w swym sercu, zachowywała, przechowywała, można powiedzieć, w pamięci. Razem je gromadziła wspomnienia o Jezusie, bo oryginalny czasownik grecki tutaj użyty, syntereo, to jest tak zbierać wspólnie, razem, nawet w formie wspomnień. Ale po to, by potem, i tu jest drugi czasownik, naradzać się nad tym, rozważać to, zastanawiać się. To czyniła Maryja. Ona uczy nas, jak mamy reagować na Boże sprawy. I wreszcie uczy nas tego, że powinniśmy być wierni Bożemu prawu. Jezus urodzony, zrodzony, jak pisał święty Paweł, pod prawem, temu prawu i przepisom podlegał. Dlatego jako małe dziecię został w ósmym dniu, tak jak to prawo nakazywało, obrzezany. To obrzezanie miało być wypełnieniem zobowiązania, jakie każdy chłopiec winien wykonać. Było to włączenie do potomków Abrahama i w przymierze z Bogiem zawarte. I nadano dziecięciu imię Jezus. To jest imię znaczące. Imię Jezus, Jeszua, czy w innej dłuższej wersji Jehoszua, oznacza tyle, co Jahwe zbawia. Jahwe jest zbawieniem. Więc od początku to imię, które anioł polecił, by nim nazwano Jezusa, nie jest przypadkowym. To jest imię, owszem, które nosili chłopcy w tamtych czasach. Ale w przypadku Chrystusa imię Jezus oznacza misję, dla której On przyszedł na świat. On się pojawił, Boży Syn, na świecie, by przynieść nam wszystkim zbawienie. Nie byłoby to możliwe, gdyby niewiasta, z której został zrodzony, jak pisze święty Paweł w liście do Galatów, nie powiedziała Bogu tak. A znowu w Ewangelii Łukaszowej, w momencie zwiastowania, czytamy jej fiat, jej słowa. Dlatego czcimy ją jako Matkę Bożą, Bogu Rodzicę i dziękujemy za to, że była posłuszna Panu i że dzięki także i jej zgodzie i posłuszeństwu Bożej woli my mogliśmy tak wiele skorzystać, bo skorzystaliśmy wiele. Chrystus, to dziecię, które jeszcze w tym bożonarodzeniowym okresie czcimy w sposób szczególny, później, kiedy stanie się dorosłym, będzie nauczał i będzie cierpiał i umrze na krzyżu, by potem zmartwychwstać. To jest dla nas bardzo ważny moment, bo zostaliśmy dzięki tej Jego męce odkupieni i mamy szansę na zbawienie. Dziękujmy Maryi, bo i ona przyczyniła się do tego, byśmy mogli być tym wielkim darem obdarzeni.
Egzegezy tekstów liturgicznych na drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim dokonał ksiądz dr Wojciech Kardyś. Z serca dziękujemy i zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu, do podjęcia refleksji nad usłyszanym słowem. Numery kontaktowe 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Serdecznie zapraszamy. audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz dr Wojciech Kardyś. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszej audycji. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Pozdrawiam księży i wszystkich słuchających. Błogosławieństwo jest wielkim darem Boga. Pomnaża ono najmniejsze nawet dobro w nas i pośród nas. Błogosławić to, dobrze mówić, dobrze życzyć. Pomaga nam wzrastać w dobru. A błogosławiony to inaczej szczęśliwy, więc taki, który dzieli się szczęściem, niczego dobrego nie da ktoś, kto jest nieszczęśliwy, bo wtedy skupia się na swoim bólu, nie widzi innych dookoła siebie, smutek zaślepia, a radość chce się dzielić. Tak w praktyce, to powiem o sobie, kilka lat temu na rekolekcjach jakbym na nowo usłyszała fragment o tym dzieleniu ryb i chlebków dla bardzo wielkiej ilości osób. Przecież to było bardzo mało, a nakarmieni zostali mężczyzn 5000, a przecież były i kobiety, i dzieci nieopisane w tej Ewangelii. I od tej pory codziennie rano modlę się, by Pan Bóg błogosławił wszystkim swoim dzieciom i wieczorem przed zaśnięciem również o to proszę. I tak w praktyce do każdego domu, do którego wchodzę, zawsze mówię pokój temu domowi, jego mieszkańcom, czy idę do fryzjera, czy wszystkimi ulicami, którymi przechodzę, również się modlę o Boże błogosławieństwo dla tych, których spotkam. I to jest piękne, a najpiękniejsze, że możemy swoje dzieci błogosławić, może nawet szczególnie wtedy, kiedy nie możemy dotknąć ich czuł, żeby uczynić znak krzyża, bo przecież błogosławieństwo działa w przestrzeni. Czasem jesteśmy od siebie po prostu fizycznie oddaleni i tym sposobem sprowadzamy pokój, radość, dobrostan, a w trudnych sytuacjach, bo takie się też zdarzają, to w sercu cichą modlitwę mówię, pobłogosław mu Panie i zmiłuj się nade mną. To wtedy jest prośba o dobro dla tego człowieka, nie ocena. No, chociaż czasem też jakaś w sercu się budzi, ale jednocześnie jest też akt pokory, bo to zmiłuj się nade mną pokazuje, że ja może całkowicie niechcący w jakikolwiek sposób mogłam go sprowokować, a może po prostu miał zły dzień, a ja też nie jestem taka świetna i potrzebuję właśnie cały czas Bożego prowadzenia i tego pięknego błogosławieństwa. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Barbaro za to słowo refleksji.
No rzeczywiście my powinniśmy wiele błogosławić i dużo więcej niż to czynimy i to tak jak pani mówiła, szczególnie rodzice dzieciom powinni błogosławić, czy my innym słowami. Pokój temu domowi to jest formuła, którą wypowiadamy my jako kapłani, odwiedzając także rodziny w czasie wizyty duszpasterskiej, czyli kolęd, a właśnie w tym czasie takowe trwają. Natomiast ja bym chciał zwrócić jeszcze uwagę na jeden motyw, temat, który pani poruszyła, że błogosławieni to inaczej szczęśliwi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę błogosławieństwa 8, a de facto 9 błogosławieństw Jezusowych w kazaniu na górze, to słowo błogosławieni można rzeczywiście przetłumaczyć jako szczęśliwi. Maryja, tam jest użyte co prawda inne słowo niż to w kazaniu na górze, ale została nazwana błogosławioną przez anioła. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Podobne słowa powtórzyła jej krewna Elżbieta. I jeszcze w jednym miejscu jest wspomniane to, że błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią ci się słowa powiedziane od Pana. W pierwszym czytaniu była mowa o błogosławieństwie, a Maryja kilkakrotnie nazwana została błogosławioną. W pierwszym czytaniu mowa była o pokoju, a Maryja przyniosła pokój światu, bo zrodziła księcia pokoju Jezusa. To tak jakby podsumowanie też na tym etapie naszych rozważań. Błogosławieni, czyli szczęśliwi.
I odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Jakże piękne bogactwo dzisiaj właśnie tych fragmentów na początek roku właśnie, gdzie nawiązanie do błogosławieństwa Aaronowego, gdzie właśnie tam jest zwrócona uwaga i na łaskę, i na pokój, aby Bóg rozjaśnił oblicze swoje. I właśnie przez to synostwo, które Bóg oferuje w Jezusie Chrystusie, właśnie te rzeczy stają się faktem, bo jak już właśnie z listu do Galatów, że nadeszła pełnia czasów, właśnie no, mamy to liczenie czasu, prawda, przed Chrystusem, po Chrystusie i właśnie ten czas właśnie w sensie datowania jest też taki znamienny, a spełnienie proroctwa z Księgi Izajasza, że oto Panna pocznie i porodzi syna i mamy tutaj, prawda, też nawiązanie do tego, ale jest też właśnie dalej kontynuacja tego, że w tekście nawiązanie do wykupienia właśnie, wykupienia przez Pana Jezusa, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. I to jest właśnie to cudowne Boże działanie, że przez usprawiedliwienie, tak jak właśnie ksiądz wcześniej nawiązywał do tego fragmentu, że przez usprawiedliwienie z łaski jesteśmy tymi, którzy otrzymują synostwo Boże, że właśnie wchodzą, Bóg włącza takie osoby, prawda, które przyjmują ten dar łaski, zbawienie z łaski, że przyjmują i otrzymują właśnie to synostwo, włączenie do rodziny Bożej, której to rodziny ojcem jest sam Bóg, do którego można się właśnie zwracać, tak jak tutaj apostoł Paweł podaje, Abba Ojcze. I co jeszcze takie warte podkreślenia, że w tym, że Bóg włącza człowieka do tego, do tej wielkiej, wspaniałej rodziny Bożej, której on jest sam ojcem, a Pan Jezus jest pasterzem, prawda, dobrym pasterzem, to jest właśnie to, że Duch Święty jest dany do pomocy właśnie, aby kontynuować tą pielgrzymkę, bo tak jak Słowo Boże mówi, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Także to jest właśnie takie piękne, że mamy pomoc od Ducha Świętego po to, aby właśnie wytrwać w tej pielgrzymce. A jeszcze chcę zwrócić uwagę, że z Ewangelii według Łukasza, że Maryja zachowywała wszystkie te sprawy, i rozważała je w swoim sercu. I tak mi się kojarzy taki z psalmu 119, wiersz 11, który to w pewien sposób jest tak, po prostu nawiązuje, że na psalmista napisał: w sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie. A więc jakże piękne jest to właśnie, żeby Słowo Boże nas strzegło. A jeszcze takie, że jak Maryja rozważała, to że apostoł Paweł też napisał w jednym z swoich listów, że w tym sensie przynajmniej, że rozważ to, co mówię, a Pan da Ci właściwe zrozumienie wszystkiego. A więc aby po prostu myśleć nad Słowem Bożym, jeżeli coś nawet nie rozumiemy, a Bóg jest zainteresowany, żeby nam to Słowo objawić, rozjaśnić i abyśmy mieli z tego radość. Także chwała Bogu za te piękne właśnie słowa na początek roku. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Tadeuszu. Pozdrawiamy i prosimy.
Rzeczywiście, ten Duch Święty kilkakrotnie został wspomniany, bo mu naprawdę wiele zawdzięczamy. Natomiast odwołał się Pan do listu świętego Pawła do Galatów i rzeczywiście użyte tam słownictwo greckie nawiązuje do takiej zwykłej sytuacji spotykanej w czasach starożytnych, że jeżeli ktoś był niewolnikiem, to mógł gdzieś sam siebie wykupić. Nieraz była taka możliwość, zbierał przez pół życia pieniądze, żeby, ale to było raczej trudne i praktycznie prawie niemożliwe, ale gdy ktoś inny go wykupił i obdarował wolnością, to takie sytuacje mogły się zdarzyć. I kimś takim już na poziomie tekstu, czy już niedosłownie, ale za pomocą tych obrazów wyjaśnił Paweł sytuację naszą. Jako niewolnicy, ludzi, staliśmy się wolni, bo wykupieni. Już nie chodzi o pieniądze oczywiście, ale dzięki Jezusowi. Aby to wszystko było możliwe, to działał Duch Święty, bo On sprawia, że to, co słabe, niemożliwe, staje się możliwe, co na kartach Pisma wielokrotnie też możemy wyczytać.
I zapraszamy kolejnego radiosłuchacza. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Gorąco i serdecznie z Rzymu Krzysztof pozdrawia i ojca egzegetę, i ojca Dawida. I chciałbym od razu na początek podkreślić, że tak jakoś się w tym roku składa, że to święto Bogu Rodzicy, ono wypada w niedzielę, czyli ma odniesienie do zmartwychwstania. Tylko krótko powiem, bo tam teologowie są niekiedy podzieleni co do tego, czy Matka Boża w ogóle była przy zmartwychwstaniu. Ale chcę powiedzieć jeszcze odnośnie tej pięknej wykładni dotyczącej błogosławieństwa. Przypomniało mi się, że opowiadał w swoim czasie, pisał to gdzieś święty Jan 23, że kiedy stał tak w oknie i przez plac świętego Piotra przechodziła para. Byli, widać było, że są bardzo w sobie zakochani, że się obejmują tam, że się całują. I papież w pewnym momencie mówił, ale oni nie wiedzą o tym, że w tym momencie modli się i błogosławi im papież. To było to tak jakoś było to podkreślone. Ja myślę, że z tego wynika dla nas też pewna taka, jakby powiedzieć, nauka, że jeżeli my idziemy tymi drogami, które otrzymaliśmy od Ducha Świętego na Chrzcie Świętym, to my niekiedy też możemy nie do końca sobie zdawać sprawę, ale nasze postępowanie jest postępowaniem w tym świetle błogosławieństwa Bożego, a ono właściwie warunkuje wszystko. Mamy zresztą w ojczyźnie w tej chwili bardzo wyraźny obraz, co się dzieje, kiedy naprawdę postępujemy właśnie w tym promieniu błogosławieństwa Bożego, a ileż to karykatury i takich jakichś bolesnych spraw wychodzi, kiedy dobrowolnie jakoś się od tego błogosławieństwa Bożego uchylamy. I chcę jeszcze powiedzieć, bo mi się tak to przypomniało, że tamten i to Izajaszowe, że Panna porodzi syna, tak kiedyś nie mogłem trochę w nocy spać i była katecheza ojca Cantalamessy, który właśnie tak mi uprzytomnił, że virginita, czyli dziewica, dziewictwo, to jest trinita. Dla mnie to było ogromnie odkrywcze, co powiedział, bo Trinita to jest Trójca Przenajświętsza i ta Trójca Przenajświętsza, ona miała udział właściwie w tej największej tajemnicy, po której my też w śladach kroczymy, w tej tajemnicy właśnie w naszym życiu przedłużającej się tajemnicy wcielenia. I to jest ogromnie ważne. I teraz tutaj trzeba powiedzieć się i ten list do Galatów świętego Pawła, no i też tam święty Łukasz, to jest takie par excellence mariologiczne, takie to właśnie jakieś tym aspektem właśnie Matki Bożej, która jest tym protagonistą w niedzielę, bo to jest Bogu Rodzica. No przecież to niesamowite, przecież ten pierwszy utwór przywieziony tam gdzieś koło Pragi, właśnie do Polski, z tego miejsca, gdzie urodził się święty Wojciech, ma właśnie nosi nazwę Bogu Rodzicy. Dlatego dużo tych wątków jest i dlatego jestem niezwykle taki rad, że mogłem słuchać tej wykładni, no i ten dobry taki dobry głos ojca Dawida i taki zachęcający do takiego współdziałania też mnie jakoś tak ogromnie entuzjazmuje. Także życzę i ojcu profesorowi, i ojcu Dawidowi, żeby właśnie w tym promieniu tego błogosławieństwa Bożego nam się ten rok rzeczywiście rozpoczął i żeby nad nami rozpromieniło się oblicze naszego Odkupiciela i również tego, który nas uświęca, czyli Ducha Świętego. Dziękuję z tego serca, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz
dobrego roku 2017. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłaci, Panie Krzysztofie.
No tutaj dziękujemy oczywiście za życzenia, natomiast tu było wiele wątków, które Pan poruszył. Ja się tylko odwołam do jednego, bo to było już przedłożone wcześniej w telefonie, mianowicie to Izajaszowe proroctwo, to Panna pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Emmanuel. To właśnie też jest tekst, który pasowałby, gdy jako Ewangelia dzisiejsza, bo to jest więcej takich tekstów, ponieważ stanowi zapowiedź tych wielkich wydarzeń, które się wówczas w Betlejem zdarzyły. Oto Panna poczcie i porodzi syna. To imię syna symboliczne, po hebrajsku Immanuel, z nami Bóg, z nami jest Bóg. Dzięki Jezusowi Bóg przyszedł tak blisko do ludu swego, jak nigdy dotąd, już bardziej chyba nie mógł. Natomiast było to wszystko możliwe dzięki także tej Pannie, dzięki dziewicy, która cudownie poczęła i porodziła syna, ale jej tak jest tutaj szczególnie ważne, że zgodziła się zostać Bogu rodzicą. I za to, raz jeszcze o tym mówię, powinniśmy wyrażać Matce Bożej wdzięczność.
I zapraszamy kolejną osobę, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z okolic Mogilna. Ja po prostu już niewiele mam teraz do dodania, bo to jest tyle już i ważnych rzeczy rozświetlonych na temat teologii. Tyle nie jestem w stanie, chociaż jestem po prostu tak tym wszystkim ubogacona, tymi katechezami, szczególnie dzisiaj. Ale właśnie na temat, chcę tylko dodać na temat tych błogosławieństw. Od dzieciństwa rodzice nam błogosławili z krzyżykami i po prostu ucałunkiem i wychodzeniem do szkoły. No, ja swoim dzieciom i wnukom to samo robię. Wnuki po prostu, będąc u mnie czy ja u nich, to nie są po prostu, głowę pochylają, babciu pobłogosław. No i tak to się już u nas przyjęło. No niestety myślimy, że to na pewno pomaga w życiu. Dużo pomaga w życiu. I one się nieraz po prostu, to błogosławieństwo, które się wypowie za jakiś czas, no gdyby nie to babci błogosławieństwo, nie wiem co by było, bo tak, a tak się coś tam wydarzyło. To czasem w podróży, to czasem jeszcze gdzieś. No i babcia pobłogosławiła, czy mama pobłogosławiła. I to tak dużo daje, bardzo dużo daje. No i ja po prostu serdecznie dziękuję, serdecznie. Bóg zapłać za wszystkie katechezy i błogosławieństwa Bożego na następny rok. Życzę wszystkim znajomym, bliskim i szczególnie ojcom w radiu i szczególnie katechezę, który wykładał w tej chwili profesor. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Z Kujawsko-Pomorskiego.
Bóg zapłać Pani Krystyno za te słowa życzeń.
No to jest piękny zwyczaj błogosławienia przez rodziców, dzieci, przez dziadków, babcie, tak jak Pani powiedziała. I Pani wierzy i tak jest, że to ma ogromną moc, oczywiście nie magiczną, ale jest przekazaniem Bożej opieki nad tymi dziećmi. Pan się nimi będzie opiekował. Tak sobie myślę, że pewnie po drugiej stronie my się dowiemy, ilu na nieszczęść udało nam się uniknąć dzięki temu, że ktoś nam błogosławił. To po tamtej stronie, a póki jesteśmy po tej stronie życia, to starajmy się właśnie benedicere, dobrze mówić, czyli błogosławić. Tyle słyszymy słów nienawiści, tyle konfliktów jest wokół nas w telewizji, o tym słyszymy między sobą, nieraz niedobrze mówimy do siebie, tyle przekleństw, w sensie wulgarnych słów, a my powinniśmy dobrze mówić, błogosławić, bo błogosławi nam Bóg i w tym my możemy Go naśladować i powinniśmy to robić.
I odbierzmy jeszcze jeden telefon, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mam na imię Jan. Proszę księdza, ksiądz w pewnym momencie mówił, że dla Żydów, to było, to jest prawda, że dla Żydów imię własne Pana Boga to jest, było tak święte, że oni w ogóle nie odważali się je głośno wymawiać. Ale z drugiej strony takie imiona właśnie, jak ksiądz tam wspominał, że Jezus, czyli Jeszua, czy Jan, Johanan zawierały w swoim rdzeniu imię własne Pana Boga i one siłą rzeczy były przez Żydów wymawiane. I proszę księdza, ja takie mam, takie, noszę sobie takie zadziwienie z tego tu, że mam sam imię Jan, że dlaczego Panu Bogu zależało, żeby syn Zachariasza miał na imię Jan. Mowa tu o Janie Chrzcicielu. Mi się wydaje, że to nie jest, u Pana Boga nie ma przypadków. ale jakoś tak rozsądnie tego nie potrafię wyjaśnić. No i teraz jeszcze bardzo krótko drugi temat, osiem błogosławieństw. Otóż mało ludzi sobie zdaje, chrześcijan, katolika zdaje sobie sprawę, że od ogłoszenia ośmiu błogosławień zaczyna się w ogóle chrześcijaństwo, bo to jest nowe prawo. I o ile w tym starym prawie, jak człowiek na przykład przestrzegał 10 przykazań, jedno nie przestrzegał, to był grzesznikiem, a u Pana Jezusa jest inaczej. Żyje z jednym błogosławieństwem, na przykład pokój czynisz, to nie jesteś błogosławiony na jedną ósmą, to jesteś błogosławiony, że tak powiem, na full. Właściwie wszystko. Dobranoc.
Z Panem Bogiem, dobranoc, Panie Janie. Dziękujemy również za włączenie się w dzisiejsze rozważanie.
To już tak zupełnie krótko, bo czas za chwilę będzie na podsumowanie. Padło imię, rzeczywiście cząstkowo imię Boże było obecne w innych ludzkich imionach, tych choćby, które Pan wymienił. Nazywamy takie imiona imionami teoforycznymi, ale to nigdy nie było w całości wymówione imię Jahwe. A co do drugiej kwestii, dlaczego chrzciciel otrzymał na imię Jan? Bo Jehonan oznacza Jahwe obdarza łaską, daje łaskę, a taką łaską obdarzona została jego niepłodna matka, niepłodna do momentu, kiedy cudownie poczęła oczywiście, i sam Jan stał się łaską, bo przygotował ludzkość, Izraelitów przede wszystkim, na przyjście wielkiego Mesjasza, wysłannika Bożego.
I poprosimy o słowo podsumowania.
Maryja jest Matką Bożą i dzięki jej zgodzie na to, by nią została, błogosławieństwo Boże mogło się rozlać na cały czas, na cały świat. Oddając jej cześć jako Bożej Rodzicielce, czcimy tajemnicę jej cudownego macierzyństwa. Na kartach Ewangelii możemy przeczytać o tym, że poczęła ona i urodziła Bożego Syna, a to wszystko dzięki interwencji mocy Ducha Świętego. Pierwszymi świadkami tych wydarzeń stali się pasterze, o których słyszeliśmy w Ewangelii. Oni się udali pospiesznie do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Święty Paweł wspomina Boże macierzyństwo Maryi w krótki sposób, ale znaczący. Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty. I tegoż Syna, Mesjasza, zapowiadali autorzy starotestamentalnych pism, nazywając go Księciem Pokoju, to Izajasz, czy wręcz samym pokojem, to Micheasz. A Aaron i jego synowie mieli błogosławić Izraelitów, a w ostatnich słowach formuły powtarzali: niech Pan zwróci ku Tobie swe oblicze i niech Cię obdarzy właśnie pokojem. Nawet nie zdawali sobie sprawy, że pokojem tym, a jednocześnie pełnią i szczytem błogosławieństwa Bożego będzie Chrystus. On przyniesie zbawienie i sprawiedliwość nie tylko Izraelowi, ale wszystkim narodom na ziemi, o czym wspomina psalmista. Najpierw jednak miał narodzić się jako człowiek i tutaj wracamy do wielkich zasług Maryi, Bożej Rodzicielki. Ona pierwsza była prawdziwie błogosławiona, co oznajmił jej anioł, jej krewna Elżbieta. A my możemy też być błogosławieni, jeśli zaufamy Panu i Jego Bożej Matce. Tego błogosławieństwa i pokoju wszystkim naszym słuchaczom i także moim parafianom serdecznie życzę.
Bóg zapłać serdecznie. Podczas audycji Szukając Słowa Bożego naszym gościem był ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca egzegezy w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Dziękujemy za te słowa egzegezy, za to przybliżenie tych tekstów liturgii na najbliższą niedzielę.